Tytuł tygodnia.
Paweł Lisicki. Epoka Antychrysta. Wydawnictwo Fabryka Słów.
Mówi autor książki Paweł Lisicki.
To jest trochę tak, że autor ma zawsze dużą swobodę w kreśleniu przyszłości i opisuje to, co sobie wyobraża, więc ja oczywiście nie twierdzę i zresztą na szczęście to nie jest rzecz, którą moglibyśmy dzisiaj zweryfikować, jak będzie wyglądała przyszłość Europy za 200 lat, czy jak będzie wyglądała przyszłość Zachodu za 200 lat, ale gdyby opierać się na tym, co jest w tej chwili dostrzegalne, na tych zjawiskach, które już jesteśmy w stanie zauważyć, stwierdzić i jesteśmy też w stanie zauważyć, co dokonało się w Europie, czy na Zachodzie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, to ta wizja, którą starałem się zarysować w powieści, chyba nie jest odległa niestety od rzeczywistości.
Czyta Joanna Divina. Nowy Ojciec Święty już podczas pierwszych tygodni urzędowania zmienił nazwy i przeznaczenie najważniejszych watykańskich urzędów. I tak Kongregacja Nauki Wiary stała się Kongregacją do spraw walki z fundamentalizmem. Kongregacja Kultu Bożego zastąpiona została przez Ministerstwo do spraw picia czystej wody. A Papieska Rada do spraw Jedności Chrześcijan przekształciła się w dzieło wspierania wymierających gatunków ssaków. Trudno się dziwić, że już kilka dni po wyborze pojawił się ogromny popyt na bliższe informacje biograficzne. Niczym grzyby po deszczu zaczęły się mnożyć broszury, artykuły, filmiki. Dziennikarze rzucili się na poszukiwanie korzeni Judasza. Każdy chciał wiedzieć, kim jest Juan Pablo Bergamotto, z jakiej rodziny pochodzi, jak zdobył wykształcenie. Jak zwykle w takich przypadkach pojawiło się wiele plotek i niejasności. Sam Bergamotto nie ułatwiał zadania dociekliwym nadmiarę biografom. Pewne było tylko, że przyszedł na świat w roku 2166, czyli że obejmując urząd Piotrowy, liczył sobie lat 52. Według jego własnej ankiety personalnej, udostępnionej wkrótce przez Urząd Weryfikacji Danych, począł się nie wskutek naturalnego zapłodnienia, ale dzięki sztucznej metodzie in vitro Super Plus Global. W przeciwieństwie do wcześniejszych metod wytwarzania człowieka, które nie dawały całkowitej pewności, jaki typ sapiensa udało się wytworzyć, nowy sposób gwarantował doskonałą jakość zarodków. Z dużym prawdopodobieństwem można było przewidywać, że nowe egzemplarze będą miały wyższy iloraz inteligencji, większą odporność na choroby i dłuższy przeciętny czas życia. Początkowo zresztą metoda IVSBG budziła pewne etyczne wątpliwości. Jednak od kiedy na jej temat pozytywnie wypowiedziała się 36. Konferencja Etyków Chińskich, a następnie podobne stanowisko przyjęło Stowarzyszenie Psychologów Europejskich, sprawa została przesądzona. Cieszę się, że ludzkość zrobiła kolejny wielki krok na drodze ku przyszłości. Z serca błogosławię wszystkim, którzy prowadzą tak pożyteczną działalność. Jako ostatnie swoje poparcie wyraził Franciszek V. Dzięki IVSBG można było wytwarzać dowolnie wiele doskonale wyposażonych ludzkich zarodków, a następnie wszczepiać je w wyselekcjonowanej grupie kobiet. Nie było mowy o żadnym przypadku. Tak zarodki, jak i ich nosicielki, precyzyjnie dobierano. Nie było też wątpliwości, że przyniosło to oczekiwane efekty. Różne testy pokazywały, że embrionowcy, jak nieco żartobliwie nazywano rosnącą grupę dzieci z laboratoriów, pod każdym niemal względem przewyższali niezmodyfikowanych ludzi, nazywanych przez naukowców pieszczotliwie sapiensami. Nie było wcale łatwo zostać nosicielką takiego zarodka. Pani Bergamotto, zanim wszczepiono jej embrion, musiała przejść wiele testów. Na końcu, tak jak wszystkie pozostałe kobiety, musiała wyrazić zgodę na to, że noszony przez nią i odżywiany w jej organizmie płód nie będzie należał do niej, ale do całego społeczeństwa. W każdej chwili musiała być gotowa na to, że opiekę nad nim przejmie państwo. Kobiety powszechnie aprobowały takie rozwiązanie, miało ono bowiem wiele zalet. Po pierwsze, nie groziło im już, że dziecko odziedziczy wady przypadkowego, nie do końca zbadanego partnera. Po drugie, otoczone one były lepszą i bardziej profesjonalną opieką niż te osobniczki, które zdecydowały się na naturalne zapłodnienie. Po trzecie wreszcie, miały poczucie kontroli nad sytuacją. nie musiały się o nic martwić, zastanawiać i wykazywać cierpliwością. Przede wszystkim nie były uzależnione od frustrującego oczekiwania na to, czy partner stanie na wysokości zadania. W związku z kryzysem produkcji spermy przez mężczyzn, który nasilał się z dziesięciolecia na dziesięciolecie, była to wielka zaleta. Istniał jeszcze czynnik czwarty, dzięki któremu metoda ta była szczególnie popularna wśród lesbijek. Pozwalała kobietom zaspokajać potrzeby posiadania potomstwa niezależnie od obecności samców. Nic jednak nie wiadomo na temat lesbijskiej orientacji pani Bergamotto. Dlatego wydaje się, że przeważyły inne, wymienione względy. Brak biologicznych rodziców wywołał masę spekulacji na temat dokładnego pochodzenia papieża. Tutaj jedyne, co nie ulegało wątpliwości, to fakt, że nosicielka wyrzuciła go na świat w Paryżu. Paweł Lisicki. Epoka Antychrysta. Wydawnictwo Fabryka Słów.